V tokratnem intervjuju serije oddaj jezičnega projekta Lara Lingua bomo gostili doktorja Piotra Bernatoviča, umetnostnega zgodovinarja in likovnega teoretika, profesorja na univerzi v Poznanu, kustosa, publicista ter urednika revije o sodobni umetnosti Arteon. Ker je Poljska v primerjavi s Slovenijo ogromna, nekakrat večja dežela, je v velikem porastu tudi kulturna produkcija, saj se je v letih po padcu berlinskega zidu vzpostavil dokaj močen umetnostni trg. Gospod Bernatovič se bo pobliže predstavil poljsko srenjo vizualne umetnosti, ki je v zadnjem času z imeni, kot so Zbigniew Libera in Anna Orlikovska, postala pomemben igralec v mednarodnem umetnostnem prostoru. Do poljske umetnostne srenje in njihove specifične družbene situacije smo prišli na podlagi raziskave, ki je rezultirala tudi diplomsko delo z naslovom Cenzura v poljski sodobni umetnosti, avtorice Nine Jeze. Prav cenzura, globoko zakoreninjena katoliška tradicija in reminiscence socialistične represije so nekako značilne za poljsko umetniško produkcijo zadnjih nekaj let, ki reflektira dogajanje v družbi in z vsemi silami vanjo intervenira. Dr. Piotr Bernatovič bo poskušal na čim jasnejši način pojasniti specifike in zanimivosti poljske in s tem povezane umetnostne scene. Pozdravljeni. Povejte nam nekaj besed o sebi in vašem poklicnem dejstvovanju.
Nazywam się Piotr Bernatowicz, jestem historykiem sztuki, pracuję w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie w Poznaniu. Moim zainteresowaniem badawczym jest sztuka Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Poza tym jestem też krytykiem sztuki i redaktorem naczelnym miesięcznika Arteon, który jest jednym z największych polskich miesięczników zajmujących się sztuką współczesną. Jestem też kuratorem i w swojej działalności kuratorskiej przede wszystkim koncentruję się na twórczości młodych jakby artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją artystyczną karierę.
Kako politična in družbena situacija vpliva na kulturno politiko in samoprodukcijo? Ali je sodobna umetniška srenja občutila kakšne pritiske pod nekajletno konzervativno vladavino bratov Kaczynski?
To je rzeczywiście bardzo ważny problem, wpływ polityki, czy może bardziej ideologii takiej bardziej konserwatywnej, prawicowej na sztukę współczesną w Polsce. To zwłaszcza nasiliło się w ciągu ostatnich lat, kiedy do głosu, do władzy doszły w Polsce takie partie i siły bardziej konserwatywne o ideologii zdecydowanie prawicowej. I co interesujące, te partie w dużym stopniu budowały swoje stanowisko, czy jakby swoją popularność na krytyce właśnie jakby takich postaw liberalnych czy wolnościowych i w tym też na krytyce sztuki współczesnej. Także w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza takie, można powiedzieć, problemy z cenzurą artystyczną zaczęły pojawiać się częściej, może nie w tych głównych centrach artystycznych, ale w mniejszych miastach, w mniejszych galeriach. Generalnie jakby skutek to ma taki, że wszelka sztuka współczesna, wychodząca poza te tradycyjne ramy, czyli malarstwo, rzeźbę, więc sztuka mediów, instalacji czy performance, która dotyka problemów związanych z polityką, a szczególnie z religią, tutaj jest jakby taki obszar najbardziej podlegający krytyce, no często spotyka się z cenzurą, często tego rodzaju prace nie są pokazywane w publicznych galeriach. Dyrektorzy tych galerii boją się jakby reakcji, takiej ostrej reakcji, no przede wszystkim właśnie ideologicznej, czy ze strony różnych działaczy lokalnych, partii takich konserwatywnych czy prawicowych. I jakby no, nie wystawiają tych prac. To znaczy, tu jest jakby taki duży obszar jednak cenzury. Po prostu każda jakby bardziej taka radykalna praca jest niebezpieczna i w związku z tym, tutaj mówię zwłaszcza o galeriach publicznych, finansowanych z publicznych pieniędzy, te prace są często niedopuszczane czy też cenzurowane. I no, to jest jakby sytuacja, która nasiliła się w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy w Polsce rządziła konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość. Od 2 miesięcy sytuacja jest nieco inna, bo opcja polityczna się zmieniła, ale myślę, że tutaj ten problem jednak tak szybko nie zniknie.
Omenili ste cenzuro, ki je bila prisotna na Polskem v zadnjih nekaj letih. Najbolj znana sta primera Rafala Jakuboviča in Dorote Njeznalske. Nam lahko poveste nekaj več o teh primerih cenzure in imenujete še kakšnega?
Te 2 przypadki są rzeczywiście znamienne. Aczkolwiek tutaj może przypadek Doroty Nieznalskiej jest takim bardziej reprezentatywnym, dlatego że Dorota Nieznalska wystawiła pracę, która dotykała problemu czy symboliki religijnej. I to jest obszar, który jest najbardziej poddany cenzurze w Polsce. Praca, która była zatytułowana Pasja i jednym z elementów tej instalacji, była to instalacja złożona z filmu wideo i z obiektu, który miał formę krzyża greckiego ze zdjęciem męskich genitaliów. I to jakby właśnie to połączenie, czyli z jednej strony właśnie ciała, fragmentu, znaczącego fragmentu męskiego ciała i krzyża stało się przedmiotem oskarżenia o obrazy uczuć religijnych. I to jest jakby najbardziej może taki znany przypadek, dlatego że ta sprawa trafiła do sądu. Działacze właśnie jednej z bardziej radykalnych prawicowych partii, ta partia nazywa się Liga Polskich Rodzin, oskarżyli właśnie artystkę o obrazy uczuć religijnych i ona w pierwszym procesie została skazana, została uznana za winną. Ten proces został zaskarżony przez adwokata artystki jakby i Sąd Wyższej Instancji zdecydował o wznowieniu procesu, no i on toczy się. Na razie jeszcze jakby to nie jest, ten proces nie jest rozstrzygnięty, natomiast to jest pewien precedens właśnie jakby skazania artystki właśnie za pracę. Ale tak jak mówię, to jest przypadek reprezentacyjny, dlatego że to dotyczyło obrazy uczuć religijnych i to jest najczęstszy przedmiot czy powód cenzury wielu prac. Natomiast praca Rafała Jakuboviča, można powiedzieć, należy do mniejszości, jeżeli chodzi o temat, który Rafał Jakuboviča podjął w swojej pracy, dlatego że temat dotyczył krytyki koncernu, zachodniego koncernu Volkswagen, który ma swoją fabrykę pod Poznaniem, gdzie ta praca miała być po raz pierwszy pokazana i na skutek nacisków fabryki, której nie spodobało się to, że w swojej pracy Rafał Jakuboviča jakby skojarzył budynek fabryki z obozem koncentracyjnym, aczkolwiek tutaj artysta nie dokonał żadnej manipulacji, po prostu uchwycił architekturę tej fabryki tak, jak ona rzeczywiście wygląda i takie skojarzenia może przywoływać. Natomiast to jak gdyby nie spodobało się koncernowi, który za pomocą różnych jakby zakulisowych nacisków zmusił publiczną galerię, gdzie wystawa miała się odbyć. Tytuł tej wystawy był Arbeit Disziplin. Zmusił koncern galerii do jakby niewystawienia tej pracy, czy dyrektora galerii, który pod naciskiem koncernu zdecydował się nie doprowadzić do wystawy. A więc tutaj mielibyśmy do czynienia z rodzajem cenzury nie tyle obyczajowej, czy na tle religijnym, natomiast raczej na tle właśnie takim korporacyjnym, czyli cenzury korporacyjnej. Tutaj można wspomnieć o podobnym przypadku, który miał miejsce już kilka lat temu. To była praca polskiego artysty Zbigniewa Libery, zatytułowana Lego System, w której artysta za pomocą klocków Lego zbudował zestaw, z którego można było zbudować obóz koncentracyjny. I tutaj jakby artysta został poddany naciskom koncernu Lego, któremu takie wykorzystanie tych klocków nie spodobało się, natomiast jakby ta sprawa nie doprowadziła do cenzury pracy. Koncern Lego po jakby wielu naciskach ostatecznie wycofał się, kiedy praca została wystawiona na zachodzie, jak gdyby, czyli tutaj jak gdyby ten kontekst właśnie zachodni spowodował, że koncern obawiał się reakcji na ewentualne ocenzurowanie tej pracy.
Kljub težavam na lokalni ravni je polska umetnost v zadnjem času izjemno izpostavljena na globalni ravni. Pojavljajo se novi umetniki, zasebne galerije, zbiralci. Nam lahko na kratko orišete razvoj sodobne umetnosti na Polskem po letu 1990?
Wydaje mi się, że tutaj ten rozwój przebiegał jakby w takich dwóch etapach. To znaczy po 89 roku takim pokoleniem artystycznym, które doszło do głosu, było to pokolenie czy grupa artystów związana z pracownią Grzegorza Kowalskiego na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do tego pokolenia czy do tej grupy należeli tacy artyści jak Katarzyna Kozyra, czy Artur Żmijewski, czy Paweł Althammer. Jakby to ta grupa, która podejmowała bardzo ważne, tak jakby egzystencjalne problemy w swoich pracach, często bardzo radykalne, często budzące wiele, wiele kontrowersji. I to była jak gdyby taka pierwsza grupa, która wzbudziła zainteresowanie i która też jakby zaczęła funkcjonować poza sztuką tylko polską, poza jakby tymi ramami sztuki polskiej. Natomiast to była pierwsza połowa lat 90. Natomiast w tym czasie właściwie w Polsce nie funkcjonował rynek sztuki, czyli nie funkcjonowały galerie prywatne, nie funkcjonowały kolekcje prywatne. Nikt jak gdyby z kolekcjonerów, którzy zaczynali tworzyć swoje kolekcje, nie orientował się na sztukę współczesną, czy na tą grupę artystów. Ten proces nastąpił dopiero w drugiej połowie lat 90., właściwie pod koniec lat 90. i to zbiegło się z powstaniem, czy z wyłonieniem się takiego nowego pokolenia artystów. I tutaj takim symbolem tego drugiego pokolenia jest Wilhelm Sassnal. I to pokolenie jakby zaczęło odchodzić od takich bardzo radykalnych działań, raczej orientować się na też sztukę, która jest, może powiedzieć, mniej radykalna, mniej awangardowa, na przykład na malarstwo, jakby taka fala malarstwa figuratywnego miała miejsce w Polsce w drugiej połowie lat 90. i to zbiegło się z tworzeniem się rynku sztuki, czy jakby z powstawaniem instytucji, które zajmowały się handlem czy promowaniem też artystów na targach. I tutaj myślę o Fundacji Galerii Foksal, która jakby jest taką jedną z kluczowych instytucji tego rodzaju, która weszła na międzynarodowy rynek sztuki, między innymi właśnie z takimi artystami jak Wilhelm Sassnal. Tutaj można też wspomnieć o innych artystach, takich jak Rafał Bujnowski czy Monika Sosnowska, którzy jakby właśnie też należą do takiego drugiego pokolenia, które zaczęło już funkcjonować nie tylko w międzynarodowym obiegu takich galerii publicznych, ale przede wszystkim właśnie na tym obiegu rynkowym, czy jakby poprzez targi sztuki ich kariera też się rozwijała.
Kakšna je po vaših izkušnjah percepcija zahodnega sveta do tako imenovane vzhodne umetnosti in v tem smislu tudi do umetnosti na Polskem? Se uspešni ustvarjalci še vedno selijo na zahod?
Ta situacija trochę się zmieniła, dlatego że teraz wielu artystów nie musi wyjeżdżać z Polski, żeby funkcjonować na zachodnim rynku, czy jakby funkcjonować na zachodzie, być kupowaną do kolekcji zachodnich. I takim przypadkiem właśnie jest Wilhelm Sassnal, który doskonale funkcjonuje na zachodzie, natomiast jakby nie musi jakby wyjeżdżać z Polski. Ja myślę, że to zainteresowanie Zachodu sztuką polską no jest trochę na zasadzie takiej potrzeby świeżej krwi, która musi być dostarczona do tego międzynarodowego obiegu z jednej strony targów sztuki, z drugiej strony międzynarodowych biennale, które dzisiaj stanowią właściwie takie ruchome centrum sztuki. Właśnie jakby nie konkretne miejsca, ale wielkie międzynarodowe imprezy, takie jak biennale, które pokazują młodych artystów, i to zainteresowanie Polską było trochę na takiej zasadzie pewnej egzotyki, pewnego właśnie nowego obszaru, i myślę, że tutaj podobna sytuacja jest z całą Europą Środkowo-Wschodnią. Może Polska, z racji na to, że no to jest jednak duży kraj w tym obszarze, no budzi też duże zainteresowanie, ale ja myślę, że to jest pewnego rodzaju fala, czy pewnego rodzaju moda, która no, w pewnym momencie musi minąć. Natomiast teraz rzeczywiście takie zainteresowanie jest obserwowane. No, tutaj może ciekawy jest przykład właśnie wspomnianego Wilhelma Sasnala, który można powiedzieć swoim malarstwem wpisał się w pewną szerszą tendencję powrotu malarstwa figuratywnego. Tutaj Luc Timmans, belgijski malarz, jest takim, można powiedzieć, liderem tego powrotu tradycyjnej techniki, tradycyjnego medium. No jakby Wilhelm Sasnal jest postrzegany trochę jako taka środkowo-europejska, czy to, co maluje, jego obrazy są postrzegane jako środkowo-europejska wersja właśnie tego nurtu, który gdzieś swoje centrum ma jednak na Zachodzie. Także myślę, że tutaj ciągle brak jest takiego zainteresowania Europą Środkowo-Wschodnią jako pewnego specyficznego regionu, który ma swoją tradycję, który jakby jest też ma osobny kontekst, w którym należy sztukę właśnie stąd pochodzącą postrzegać.
Ustvarjalci v polju sodobne umetnosti na vzhodni strani nekdanje železne zavese se pogosteje ukvarjajo s socialnimi vprašanji. Kako polska umetnostna produkcja reflektira družbene razmere v svoji državi?
To jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że tutaj takim nurtem, który chyba najmocniej odnosi się do problemów właśnie społecznych, socjalnych, jest nurt sztuki tak zwanej feministycznej. Tutaj myślę o takich artystkach jak Elżbieta Jabłońska albo Julita Wójcik, które jakby w swoich pracach właśnie podejmują problem pozycji kobiety, ale też jakby właśnie poprzez może ten problem dotykają właśnie takiej społecznej, socjalnej rzeczywistości. Także myślę, że jakby tutaj ten problem jest chociażby obecny właśnie poprzez taki mocny nurt w sztuce polskiej ostatnich lat, który jest związany właśnie jakby z problemem kobiet, czy jakby właśnie z tym problemem feminizmu, który w Polsce po 1989 roku się pojawił. No tutaj też można powiedzieć, że te problemy społeczne w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać wśród artystów takich jak Artur Żmijewski na przykład. No to jest jakby związane też z pewnym jakby kontekstem politycznym, czyli dominacją, można powiedzieć, prawicy, co spowodowało, że wielu artystów jakby zaczęło deklarować swoje sympatie polityczne po lewej stronie sceny politycznej i też jakby zaczęło podejmować tematykę związaną właśnie z kwestiami społecznymi czy socjalnymi. Także tutaj Artur Żmijewski w swoich ostatnich pracach też te problemy podejmuje.
Kako je umetnostni sistem deloval v času socialističnega režima? So se na takratni sceni pojavljala marginalna, podzemna ali celo prepovedana umetniška gibanja in posamezniki?
V Polsce ta situacija v časah komunističnih ni vyglądala tak źle, dlatego, že jakby taki okres, kiedy sztuka rzeczywiście podlegała doktrynie socrealizmu, trwał krótko. To była pierwsza połowa lat 50. Później nadeszła odwilż, jakby już sztuka, można powiedzieć, nie wróciła już nigdy na te tory takiego ortodoksyjnego realizmu socjalistycznego, tak jak na przykład miało to miejsce w Niemczech Wschodnich. Także sytuacja później, już w latach 70. w Polsce była dosyć, tutaj mówimy o swobodzie artystycznej, o jakby rozwoju też neoawangardy. To w Polsce no, było jakby w dużym stopniu dozwolone. Tutaj władza jakby, można powiedzieć, dopuszczała tego rodzaju sztukę. Także oczywiście były pewne obszary, które były, podlegały cenzurze, których artyści nie powinni byli dotykać, na przykład właśnie jakby kwestie związane z polityką. Natomiast nowoczesność, czy jakby właśnie ten cały ruch neoawangardowy, sztuka performance, instalacje, sztuka konceptualna, to jakby bardzo swobodnie rozwijało się w Polsce w latach 70. Ponadto były też kontakty pomiędzy polską sceną artystyczną a sceną zachodnią. Do Polski przyjeżdżało dużo jakby artystów zachodnich, były nie tylko z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, także na tle innych krajów dawnego bloku komunistycznego Polska była dość liberalnie, zwłaszcza w latach 60., 70., jakby w tym okresie sytuacja sztuki nie była tak zła, jak na przykład właśnie w Niemczech Wschodnich, czy też na Węgrzech, tak, gdzie jakby też ten realizm socjalistyczny trwał dosyć długo.
Okej.
Natomiast jeżeli tutaj mógłbym coś dodać, bo jeszcze jedna rzecz jest istotna, związana z właśnie z tym czasem realizmu socjalistycznego, on jakby spowodował taką niechęć wśród artystów do bycia zaangażowanym, do tworzenia prac, które byłyby właśnie mocno zaangażowane politycznie, czy też mocno angażowały się w takie kwestie społeczne, i wydaje mi się, że w ciągu ostatnich lat no, sztuka jak gdyby zaczyna, można powiedzieć, powracać do takiej postawy zaangażowanej, jakby odkrywać na nowo właśnie taką postawę.
Za konec še eno splošno vprašanje. Katere stvari so postale aktualne z vstopom Polske v Evropsko unijo pred 3 leti in kako ta dejstva vplivajo na samo umetnostno sceno na Polskem?
To je tež ciekawe pytanie. Tak wcześniej o tym nie myślałem, ale wydaje mi się, że jakby wejście do Unii Europejskiej i rezultaty tego wejścia są bardziej widoczne na innych polach, na innych obszarach, to znaczy mówię no, tutaj o polu gospodarki, czy no właśnie jakby przede wszystkim na tej płaszczyźnie gospodarczej, ekonomicznej. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, tutaj właściwie wydaje mi się, że takich jakby dużych zmian nie widać. To znaczy jakby ten, może to jest oczywiście takie, ten obszar kultury jest takim miejscem, gdzie zmiany zachodzą wolniej, czy nie są tak szybko widoczne. Natomiast trochę mam obawę też taką, że Unia Europejska, jeżeli chodzi o kulturę, jakby dużo kwestii zostawia władzom lokalnym. To znaczy jakby stara się nie mieszać w kwestie związane na przykład z problemem cenzury, ale jeżeli dotyczy ona kwestii obyczajowych, czy jakby właśnie takich, które w Polsce są najczęstsze, czyli na przykład problemu, kiedy artysta wkracza na pole religijne, jakby spotyka się z cenzurą, mam wrażenie, że Unia jakby nie dotyka tych problemów, zostawiając tutaj dużą autonomię lokalnym rządom, i wydaje mi się, że to może mieć trochę negatywne skutki, to znaczy jakby Polska rzeczywiście będzie modernizować się i jakby wchodzić w struktury unijne na innych płaszczyznach, natomiast tutaj może okazać się, że jakby te kwestie cenzury dalej pozostaną jakby w gestii lokalnych rządów i tutaj wiele się nie zmieni. Znaczy mam nadzieję, że to jednak się zmieni, ale no tutaj na razie jak gdyby takiego procesu nie widać, chociażby po ostatnich 2 latach rządu jakby konserwatywnej partii, czyli już jakby po wejściu do Unii Europejskiej, można powiedzieć, że ta cenzura jakby nasiliła się. No ja przygotowując taki tekst o cenzurze w ciągu właśnie ostatnich 2 lat, naliczyłem tych przypadków 7 czy 8 przypadków właśnie jakby w ciągu 2 lat cenzury artystycznej. Także myślę, że, znaczy mam taką obawę, że jakby ten obszar tutaj zostanie nieco w tyle względem innych obszarów, które jakby będą wyraźnie się zmieniać pod wpływem właśnie integracji europejskiej.
Zielony całkiem fryzjer, ochite na nim brudny, a wszystko na nim zwisłe. On stoi przy twe ostrzy, zielony całkiem fryzjer. I okoleni i fondulacji wiecznej.